It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Rozmawiamy dzisiaj z Arkadiuszem Chranowskim, szefem Soundrive Festival. Cieszę się, że ta rozmowa doszła do skutku, ponieważ wśród naszych widzów, wśród osób, które nas słuchają, Soundrive w zeszłym roku, jak zrobiliśmy taką ankietę, jakie było najważniejsze wydarzenie, jakie było najważniejsze wydarzenie 2021 roku, co takiego wstrząsnęło ludźmi, co takiego sprawiło, że nie wiem, też jakaś wiara w muzykę w nich wciąż żyje. Właśnie Soundrive Festival był jedną z tych rzeczy, która pojawiała się najczęściej. I zarówno przez tą poprzednią edycję, jak i przez te wszystkie poprzednie udało wam się zrobić taki festiwal, który już działa ile? 20?
Nie, 10. 2012 rok, pierwsza edycja.
10 będzie w przyszłym roku, tak.
10 lat, tak. Więc jak w ogóle do tego doszło, chciałoby się zapytać, ale może nie będę zadawać takich dużych pytań na początek, może przeczytam coś na początek. Właśnie notkę z 2012 roku, 14 lipca 2012 Adventure Park w gdyńskich Kolibkach odbędzie się pierwsza edycja Soundrive Festival. Na dwóch zróżnicowanych pod względem muzycznym scenach wystąpi kilkanaście zespołów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. To już 10 lat, ale patrząc na line-up, patrząc na line-up zarówno tej edycji 2012, jak i 2022-2021, nie zmieniła się jedna rzecz. Wciąż stawiacie na osoby nie zawsze odkryte dla mainstreamu, a które robią już niezły hałas gdzieś tam, powiedzmy, w podziemiu, w cudzysłowie. Jak to w ogóle się stało, że postawiliście na to i osiągnęliście taki sukces? Jakie są składowe?
Z tym sukcesem to może nie do końca będziemy tak świętować, bo takie festiwale to jest jakby z jednej strony cały czas walka z materią, czyli wiesz, z finansowaniem, ale to nie jest akurat przedmiot i nie jest to coś, co mi spędza sens z powiek, bo jak wiesz, wchodzisz w tę rzeczkę, to po prostu musisz się liczyć z tym, że jeżeli chcesz robić tak w niszowych rzeczach, no to raczej nie będzie to twój sposób na życie w sensie finansowym. Bardziej, żeby ta głowa twoja fajnie się, wiesz, funkcjonowała. Ale wczoraj nawet podczas konferencji CU właśnie prowadziłem panel z szefami dużych festiwali i też podobne pytania padały. I generalnie jest jeden wspólny mianownik. Bez względu na to, czy to jest Open Air, czy Soundrive, czy inne festiwale, to gdzieś tam na początku był pomysł, prawda? Były marzenia. Ja myślę, że każdy szef czy szefowie tych festiwali zaczynali od tego, że chcą zrobić, bo po prostu chcą to robić, bo to po prostu lubią, bo to kochają. I gdzieś tam oczywiście w tle tego wszystkiego musi być po prostu ekonomia, ale tego rodzaju festiwale jak nasz, gdzieś tam to jest lekkie szaleństwo, bo umówmy się, my przez te 10 lat nigdy nie osiągnęliśmy jakiegoś spektakularnego wyniku, choćby sprzedażowego. Czasami było lepiej, czasami gorzej, ale zawsze gdzieś tam to jest, wiesz, te 1000-1500 ludzi, prawda, indoorowo to się dzieje. Zresztą taki jest charakter tego festiwalu i nigdy nie dążyliśmy do wyjścia gdzieś tam, wiesz, na plenery wielkie i tak dalej, choć były takie gdzieś tam pomysły głupkowate w mojej głowie, które szybko mi koledzy studzili, ale co jest jeszcze ważne w tym naszym festiwalu, bo właśnie fajnie, miło słyszeć takie słowa z twoich ust, że zeszłoroczna edycja była wymieniana jako jedna z fajniejszych w Polsce. No to też był taki wynik, wiesz, sytuacji, która się na świecie wydarzyła. Ja jestem też takim dość człowiekiem podejmującym duże ryzyko i gdzieś wtedy, żeśmy to ryzyko podjęli i po prostu, jak to się dzisiaj fajnie mówi, zrobiliśmy game changera, wiesz, przywaliliśmy 100 kapel 5 dni, szaleństwo czyste, ale początkowo nie było takiej aprobaty wśród naszej ekipy, bo to był strach, no jak to, 100 polskich kapel i też, wiesz, wszystkie nieznane, to przecież nikt na to nie przyjdzie, a to się okazało, ten eklektyzm też zadziałał, też się tego bałem, prawda? Ale to jest też ten soundtrack, który się zmienia. Widzisz, jak patrzysz na tą pierwszą edycję, na line-up, a przelecisz, wiesz, kolejne, no to poza paroma, powiedzmy, edycjami, które były tak, wiesz, bardzo podobne, no znowu się zmieniamy. I to jest chyba nasza troszkę taka właśnie ksywka, nie wiem, dewiza, że soundtrack właściwie nie wiadomo, jaki będzie za rok. I w tym roku jest bardzo podobny do tego zeszłego roku. Ale już mamy gdzieś tam pomysł na przyszły rok, żeby coś tam znowu zmienić. Więc no, ja już nawet nie pamiętam, jakie było pytanie, ale chyba mówimy, dobrze mówię, prawda, w kontekście. No, dla mnie Sundrive Fest jest takim, ponieważ robię dużo rzeczy muzycznie, to jest to takie, taki taka etykieta, która daje mi papiery, że mogę na przykład czasami zrobić jakieś gówno, z którego dochód przeznaczam częściowo na Sundrive Festival. Ale to jest żart oczywiście. Ta impreza w zeszłym roku pokazała jeszcze jedną cudowną rzecz, czego nie można spotkać tak wcale na wielu imprezach, bo takich imprez nie ma. Mówię tutaj o totalnym pomieszaniu się publiczności. I wiesz, tak, dobrze wiecie, że takim najbardziej chorobą publicznością jest oczywiście metalowa sekta, prawda, której tam religia nie pozwala przyjść na jakąś hipsterską imprezę i tak dalej, a tu się okazuje, że wiesz, była cała ta nasza sekta, która tam, wiesz, lubi sobie śmieszkować i tak dalej, a tu się okazuje, że super, że wiesz, oni oglądali też inne koncerty, nie wszystkim musiały mi się podobać i odwrotnie, ja słyszałem reakcje samych muzyków. Na przykład była próba Erit, po której, wiesz, wlazła Gruzja na próbę i wiesz, ona taka w ogóle zszokowana, co tu się dzieje, jakiś hałas, ale nagle wróciła się, stanęła przed sceną i powiedziała, Jezu, tu się wszystko zgadza. Wiesz, takie wyobrażenie to też jest ciekawe, bo u wielu muzyków wyobrażenie właśnie o takich, na przykład choćby metalowcach, jest zupełnie inne, a tu się okazuje, że tu się gra, prawda? I to jest matematyka, to jest nowa poważna robota, okraszona hałasem. I odwrotnie, i wszyscy się bardzo fajnie mieszali. Gdzieś tam słuchałem lewym, prawym uchem, wchodząc w tłumie, te rozmowy tych tak zwanych grupek, wiesz, sekciarskich, nazwijmy to, bo tu i hip-hopowcy i tacy. I to była absolutnie, słuchajcie, no, piękna taka kolaboracja, nazwijmy to, wielu, wielu środowisk. To było super. To był chyba według mnie większy sukces niż ta frekwencja.
I rzeczywiście zauważasz, że ten sukces, powiedzmy street credit, czyli docenienie przez publiczność tak różnorodną, przekłada się na to, że jest sens tak już kwestie finansowe, bo tutaj też pandemia uderzyła już nie tak dawno temu, że to się wciąż opłaca i jesteś z czystą głową, tak na spokojnie w stanie robić następne edycje i już myślisz, nie musisz się o to bać, udało się osiągnąć ten sukces?
Nie, to jest właśnie, Sundrive Festival ma to do siebie. Ja nigdy się nie wstydziłem tego mówić, że to jest impreza bardzo, no, niekomfortowa ekonomicznie, tym samym, tak jak mówię, no czarów nie ma. To są naprawdę zespoły, które w normalnych warunkach w klubach przyciągają po 5-6 osób, w porywach do 10. Są to zespoły, które nawet nie mają płyt, ledwo epkę wydali, nie są jeszcze obyci ze sceną. I my, każda moja edycja kolejna, to taki trochę strach jest. Jest oczywiście euforia przed ogłoszeniem line-upu, a później po prostu przychodzi proza, czyli wiesz, sprzedaż, no i wiesz, szukanie tych wszystkich pomysłów, jak sprzedać ten festiwal. Nigdy nie było tak, no nigdy, podczas żadnej edycji, że mieliśmy jakąś taką gigantyczną sprzedaż, że marka zadziałała tak jak, nie wiem, jest wiele marek, prawda, festiwalowych, które ogłaszają sprzedaż, nie ogłaszając line-upu i to się wszystko pięknie kręci. U nas tak nie ma. Dodatkowo dochodzi też efekt, w tym roku zwłaszcza, ogromnej podaży imprez. Jak wiadomo, branża wygłodniała, ludzie zresztą też wygłodniali i nagle mamy wysyp gigantycznej ilości koncertów. Oczywiście wszystkie festiwale wracają, ale też i powstają kolejne. No, nie będę wspominał o kryzysie, prawda, który też nas dopada ekonomicznym. I słuchajcie, no, co tu dużo mówić, no, ktoś niestety dostanie, no, i ktoś dostanie po plecach, bo myślę, że w okolicy środka lata te pieniądze się gdzieś tam skończą. Ja wiesz, obserwując nawet rynek festiwalowy na bazie takich dwóch jeszcze kiedyś, wiesz, takich standardowych, off, prawda, i open air, to bardzo dużo ludzi nie jechało na jeden i na drugi. Chodzi o pieniądze, że jednak wyprawa na openera jednak rujnuje twój cały budżet wakacyjny, można powiedzieć. No, a tu jeszcze trzeba jechać na offa. No, i gdzieś tam była taka regionalność, w Katowicach więcej było z południa, prawda, ludzi, a tutaj opener, no to jest taka, wiesz, flagowa nasza impreza i tu wszyscy pół Europy. No więc tak uważam. Ja orientuję się w tym, co się dzieje. Wiem, ile tych koncertów jest już ogłoszonych. Sami też tutaj w Trójmieście mamy ich mnóstwo i póki co jeszcze się dziwimy, że ludzie mają pieniądze. Z drugiej strony cieszymy, ale to ja tak mówię, no myślę, że fajnie by było, znaczy dobrze by było, jakby ten kryzys się rozszedł tak po wszystkich, prawda? A nie żeby na przykład dopadło trzy imprezy i one musiały zginąć żagle, bo to byłoby słabe. Ale z drugiej strony takie imprezy właśnie niszowe, jest mnóstwo się takich festiwalików, nazwijmy to, one mają tą swoją korową publiczność, prawda? I my też ją mamy, ale ta nasza korowa publiczność to dalej nie wystarcza, bo to jest kilkaset osób zaledwie. Natomiast resztą trzeba, wiesz, jak to się mówi, budżet spiąć. Ale ja do tego podchodzę bardzo już spokojnie, bo pracuję w tej branży ponad 20 lat i moja dywersyfikacja moich działań jest teraz tak ogromna, że to moje portfolio, mojej aktywności jest na tyle duże, że mogę sobie poniekąd pozwolić na wspieranie na przykład Sundrive'u innymi moimi działaniami. No jest to w pewnym sensie mój komfort w mojej pracy, ale co nie oznacza, że no jestem trochę smutny, że na przykład Sundrive się nie wyprzedaje po 10 latach, ale myślę, że gorzej byłoby, gdyby w ogóle go już nie było, prawda? Więc nie ma co się martwić tymi rzeczami. Po prostu lecimy do przodu i to jest fajne. No, zobaczymy, czas pokaże. Póki co edycja jest niezagrożona, odbędzie się w tym roku i zobaczymy, jak frekwencyjnie to wyjdzie.
Jeśli chodzi o tą lokalność, północ, południe, to właśnie w przypadku Soundrive, zwłaszcza tych ostatnich edycji, liczycie przede wszystkim na publiczność lokalną, czy tak jak macie niesamowity, różnorodny line-up z całego kraju, no teraz już nie tylko z kraju, liczycie na to, że ludzie też się zjadą ze wszystkich stron?
No tak, w każdej edycji mieliśmy jakiś procent ludzi, którzy przyjeżdżali do nas, ale nie był to jakiś taki gigantyczny procent. Myślę, że to było góra 20, ale to jest i tak w naszym przypadku dość dużo. Myślę, że naszym atutem poniekąd no jest też lokalizacja, bo to jest jednak Trójmiasto, to jest nad morzem. No i stocznia ma też swój absolutny walor, ulica Elektryków i to wszystko, co się wokół tego dzieje. Więc myślę, że to jest jakby taki nasz taki cichy headliner, ale raczej jednak lokalna publiczność, a no być może też właśnie część ludzi po prostu sobie planuje wakacje, a wpadnę na tydzień do Trójmiasta, przy okazji zaliczę sobie Sundrive.
Ta lokalność, to, że postawiliście na tą lokalność w przypadku poprzedniej edycji, widać, że w jakiś sposób się wam płaciło, bo kontynuujecie to z tą edycją. Nie miałeś tak z tyłu głowy, że kurczę, to się może nie udać, stawiamy na zespoły, które wydały dopiero epkę, które nawet nie ma nagranego dużego albumu, a potem widać było mimo wszystko, że rzeczywiście ludzie chcą na to przyjeżdżać. W sensie nie zaskoczyło cię to, aż taki odzew pozytywny wobec tak młodych, jeszcze nieugruntowanych zespołów?
No ten zeszły rok to było ogromne zaskoczenie, ale tak jak mówię, zadziałało to, że chyba byliśmy jedyni wówczas, którzy w ogóle ogłosili, że zrobią imprezę. I to było głównym takim motorem dla wszystkich, że no w końcu na tym bezrybiu jest coś, co zadziała. Ale kiedy przechodziliśmy już do myślenia o drugiej, o tej tegorocznej edycji, no automatycznie no, miała być kalka, czyli wiesz, ten sam schemat. No gdzieś tam czuliśmy strach i właściwie każdy z nas, bo przecież ja nie jestem sam w tym naszym teamie, każdy z nas jednak w tyle głowy ma to, że chyba się nie uda powtórzyć takiego sukcesu frekwencyjnego, bo już jakby do gry weszli znowu najwięksi, prawda? Czyli wszystkie te festiwale, które się regularnie odbywały. Ale uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, no ta korowa publiczność zawsze jest, prawda? Natomiast czy ja się boję? No, bardziej bym się bał, znaczy bardziej się bałem tego, czy te zespoły dadzą radę na scenie, bo to jest jednak istotny element. Przy tak dużej ilości kapel, którą trzeba dziennie przerobić na każdej scenie, to jest też ważne, jak zachowują się sami artyści, na ile są obyci ze sceną, żeby móc dać pracować całemu naszemu teamowi, aby wszystko szło sprawnie. Myśmy tam na przepinki mieli po 15 minut. To jest naprawdę szalenie mało, prawda? A mimo wszystko się to wszystko spięło, udało. I ja akurat w poprzedniej edycji postanowiłem sobie za absolutny cel obejrzeć wszystkie kapele. Znaczy, może nie od deski do deski, bo się nie da. I naprawdę obejrzałem 99 kapel. Jedna kapela mi umknęła tylko dlatego, że się zagadałem z Dunajem. Po prostu widziałem wszystkie kapele, naprawdę wszystkie i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Ja nie wiem, gdybym ja był jakąś, nie wiem, szefem wytwórni płytowej i tak dalej, to bym naprawdę murem tam przyjeżdżał na ten festiwal, bo tam jest skarbnica, tam naprawdę jest co wyłapywać. I to jest właśnie to, że w zeszłym roku oczywiście widziałem kilka osób z branży, ale zwykle nikt do nas nie przyjeżdża. To jest właśnie też taki efekt tego naszego showcase'u, który właśnie robimy aktualnie, żeby jednak zwracać uwagę na tego rodzaju imprezy, bo tam jest naprawdę, wiesz, taki Janów Podlaski trochę. No masz całe spektrum polskiej alternatywy, od lewej do prawej, bo przecież jazz gramy, wiesz, twarde rzeczy, elektronikę, hip-hop, no wszystko jest. Także no nie ma lepiej, no nie ma więcej. No nie wiem, czy jest druga taka impreza, żeby tyle wykonawców polskich, młodych, początkujących wystąpiło na jednej imprezie.
Jak patrzyłem na line-upy Soundrive'u przez cały czas istnienia festiwalu, to jedna taka refleksja mi się pojawiła, że to jest chyba faktycznie festiwal ludzi młodych, albo przynajmniej w tym sensie, że to jest jedna z nielicznych imprez, gdzie nie ma żadnych dinozaurów, gdzie nie ma, wiesz, takich nazw w line-upie, które damy, bo będzie, wiemy, że jest sprawdzona, że ludzie przyjdą, pamiętając jakieś tam ich płyty sprzed 20 lat, tylko faktycznie dajecie tą przestrzeń, te deski sceniczne młodym artystom z potencjałem. I chciałem zapytać, czy faktycznie, w jakiej scenie, może tak, w jakiej scenie widzisz tutaj największy potencjał, gdyby ci głowcy głów jednak na Soundrive się pojawili? Gdzie czuć najwięcej fermentu? O.
Wiesz, to trudno powiedzieć, bo naprawdę dla mnie akurat na Soundrive'ie w zeszłym roku byli tak zaskakujące, niektórzy wykonawcy mnie akurat poruszyli, że w życiu bym normalnie na nich nie spojrzał, a gdzieś tam ten ich występ zrobił wielkie wrażenie. Oczywiście mówimy w kategoriach robienia kariery, bo akurat ci, którzy zwrócili moją uwagę, nie mają szans na zrobienie wielkiej kariery z uwagi na to, co robią, jaką prezentują sztukę. Natomiast tutaj, wiesz, no, nie jest tajemnicą, że dzisiaj hip-hop rządzi, prawda? I widziałem na przykład, jaka była frekwencja na tych właśnie wykonach hip-hopowych, no to naprawdę, no można powiedzieć, były komplety. I też patrzyłem, kto na tych koncertach jest, więc jakby bardzo dużo właśnie braci metalowej widziałem, że chętnie na ten hip-hop chodzili, czyli wiesz, ten nasz hip-hop jest trochę inny niż ten taki hip-hop mainstreamowy, bo nasz hip-hop jest podziemny, czyli jakby to jest też, ja wiem, że to się dzieli bardzo mocno, to jest duża różnica między jakimiś tam dziadostwami typu jak Gleosia i tak dalej, a czymś tam, wiesz, totalnie tam z tych garażowych rzeczy. I ten hip-hop jednak rzeczywiście miał taką największą frekwencję, aczkolwiek jak na przykład rozmawiam z moim wspólnikiem, z którym współorganizuję Mystic Festival, to on jakoś ten hip-hop nie patrzy. Chociaż on wie, co się dzieje, ale wiem też, że on tego po prostu nie wyczuwa. Bo to jednak trzeba się na tym kumać, prawda? A też nie ma jakiegoś łowcy głów, który zna ten sektor. No i też widzi, jak to jest to gdzieś tam zdominowane przez niezależne labele i oni sobie tam wszyscy radzą. No, jeżeli chodzi o taką scenę, wiesz, taką, nazwijmy to, nie wiem, Indię rockową i tak dalej, to tutaj trudno powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że te Indie rockowe zespoły kompletnie gdzieś tam nie wypłynęły na szersze wody. One gdzieś tam bywały, rok, dwa, coś tam się zadziało i one poginęły. Bardziej kapele metalowe mają, jeżeli już ma określoną, jakby wytyczoną ścieżkę, tak jak na przykład Mgła czy Furia, prawda, one już nią podążają, one nią idą i one już mają pozycję na mieście. I później od nich tylko zależy, czy taka mgła na przykład, czy chce wypłynąć na szersze wody, czy nie. To są ich decyzje, a teoretycznie mgła już mogłaby być totalną światową kapelą, no ale to od nich zależy, czy tak będzie, czy nie. Więc odpowiadając już dosadnie, no to myślę, że jednak hip-hop zdecydowanie skupia największą część publiczności z uwagi na to, że ona jest właśnie młoda i ona na tym hip-hopie chyba jest wychowywana. A pozostałe gatunki, na które oni przychodzili, oglądali nawet lewym czy tam kątem oka, to była taka ciekawostka. Wow, o, nie, że wiesz, pierwszy raz widzieliśmy, słyszeliśmy. Może coś z tego będzie, może gdzieś tam właśnie, tak ja mówię, no strasznie mi się gdzieś podobała Primavera chyba w 2017, gdzie nawet wynieli była Solange i Slayer. No to było genialne. Wiesz, normalnie fani Slayera, wiesz, religia by im nie pozwoliła, żeby pójść na koncert Solange, a tutaj wiesz, że jednak na Primaverze i to jest super, że jedni i drudzy mogli sobie bezkarnie, prawda, posłuchać właśnie tak skrajnych wykonawców. I to właśnie jest też u nas.
No właśnie, macie Hevre, macie Kult Mogił, macie też Coles czy Młodego Dzbana, prawda, na jednym plakacie.
Tak. No, to, wiesz co, tam jest... Tam w ogóle, ja najbardziej to się śmieję z tych wszystkich nazw, bo jak ogłaszamy ten line-up, to oczywiście moi koledzy dzwonią, czy tam się kontaktujemy i w ogóle takie oczy robią, no bo...
Poza nic naprawę, nie znam.
No tak, tak, no nawet Jarek Kubryk, który tam też bardzo mocno siedzi w tej muzyce i lubi te wszystkie rzeczy niszowe, to też mówi, Jezus Maria, o co tu chodzi? Ale ja mówię, no to przyjedź. I właśnie to jest to, że często na przykład moi koledzy zastanawiają się, bo są tacy moi koledzy, którzy w ogóle nie robią w polskiej muzyce, tylko wiesz, promują, są promotorami muzyki z poza Polski. W ogóle nawet są zaskoczeni, że jest tyle kapel. Ale to jest też takie pewne zagrożenie, bo myśmy z Jarkiem już wiesz, prowadzimy takie rozmowy i mamy, jeżeli chcielibyśmy na przykład tą formułę pociągnąć na kilka lat, to obawiam się, że to się nie da, bo nie da.
Zespoły wam się skończą?
Moim zdaniem tak, bo wiesz, tych zespołów jest może i nawet 5 razy więcej, ale wiesz, to też muszą coś jednak reprezentować sobą. I to nie jest tak, że tam byle, wiesz, ktoś tam nagra jeden utwór i już jest okej. Nie, nie, to gdzieś tam, wiesz, my to śledzimy. Bo przecież działalność portalowa właśnie ma taki charakter, że cały czas się to śledzi. I ten kalendarzyk, on się zapełnia, ale według mnie i według Jarka, w ogóle całej naszej ekipy, wystarczy nam tego może na 2 edycje jeszcze. Także póki co już kminimy nad jakąś zmianą i zobaczymy, co z tego będzie. Być może znowu powrócimy do grania zagranicznego, ale to jest kwestia jakby naszego kolejnego nowego, wiesz, podejścia do tego festiwalu. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie.
No bo rzeczywiście te zespoły wszystkie są może i młode, może i dopiero początkujące, ale już coś sobą reprezentujące, mające jakiś konkret. Konkretne brzmienie, konkretne podejście, konkretny pomysł na siebie, nawet tak mówią, że nie mają tego pomysłu. I rzeczywiście to jest coś, co da się w jakiś ubrać w jakieś konkretne ramy, da się pokazać, okej, to jest to, my jesteśmy charakterystycznie rozpoznawalni, to nie jest na przykład metal typu metal. Nie? Ale właśnie pytanie, jak myślisz, czemu fani metalu przychodzą w takim razie na koncerty hip-hopowe?
A to jest ciekawe pytanie. A wiesz na przykład, że fani metalu uwielbiają The Antwoord? Wiesz, to są takie, wiem, że był taki przez chwilę projekt bracia Figo Fagot, zdaje się. Mm-hmm. Więc będzie stary, byli metaluchy stały, no. Więc jakby nie wiem, czym to jest spowodowane. To jest właśnie, ja się nad tym dużo zastanawiałem, ale jeżeli miałbym odpowiedzieć w ogóle w jakiś sposób, to chyba przekaz, wiesz, bo hip-hop jednak ma jakiś przekaz, czyli słowa, czyli teksty. Myślę, że wydaje, że forma beat tutaj ma najmniejsze znaczenie. Bardziej ten przekaz i ta radykalność, bo metal jest radykalny, prawda? Jeżeli spojrzymy na niego choćby nawet wizerunkowo i o tym, o czym oni, wiesz, tam śpiewają, to jest to jednak radykalna muzyka. A hip-hop, ten taki najbardziej twardy, tam gdzieś z podziemi, jest radykalny. I to jest to, dlaczego oni chyba kochają właśnie takich wykonawców. Były przecież syny uwielbiane przez metalowców.
A wyklinane przez środowisko hip-hopowe.
No właśnie, no i to jest właśnie to i myślę, że właśnie te departamenty, ta nisza w niszy gdzieś tam są i one gdzieś tam się właśnie próbują przenikać do innych środowisk. Zresztą to Jarek Kowal już zauważył dawno temu, że na przykład na koncertach Ghost Name, wiesz, jest mnóstwo fanów z koszulkami metalowymi i wiesz, i to się widzi, czyli gdzieś tam te dwa gatunki są pokrewne. Ale one się też nie przenikają w sensie produkcyjnym, bo raczej, wiesz, tam ci muzycy ze sobą nie kolaborują na skalę przemysłową. Tak więc to jest moim zdaniem jakiś taki pokrewny gatunek, który lubią metalowcy. Nie wiem jak hip-hopowcy, czy jest w odwrotną stronę. Pewnie tak, ale może w mniejszym stopniu.
A trochę właśnie zostając w tym temacie, bo okej, mówiłeś trochę o misji, mówiłeś trochę o tym, że możesz ze swoimi innymi działaniami ten soundtrack wspomagać, ale jednak wierzę, że nie zostawiasz rzeczy przypadkowi, no i mimo wszystko celem imprezy jest pokazanie tych artystów szerszej publice. Właśnie jak podejść w ogóle promocyjnie do takiego festiwalu, do festiwalu, który na pierwszy rzut oka właśnie może porazić eklektyzmem, porazić słuchacza tym, że no on tych nazw nie kojarzył. Jakby do tego podchodzicie, żeby to po prostu miało sens?
No, próbujemy jak zwykle wszystkich możliwych sposobów. Za każdym razem łapiemy się różnych nowych pomysłów, ale wiesz, w efekcie dziś na pewno samo ogłoszenie już jest jakimś wydarzeniem i te rozpoczęcie sprzedaży biletów rzeczywiście te pierwsze dni to było fajnie. Następnie, jeżeli myślimy o promowaniu samymi wykonawcami, no to oczywiście robimy, ale moim zdaniem to nie jest kluczowe, bo ludzie tego nie łykną, nie ma tej możliwości. I w zasadzie jedyne, co możemy zrobić, to po prostu przypominać o tym, że jest ta impreza i że jest ta atmosfera i że będzie zajebiście przez 5 dni, będzie lato, będziemy na stoczni, będziemy w Gdańsku, w Sopocie i fajnie i tak dalej. Ale tutaj samo pokazanie jakiegoś tam, wiesz, młodego artysty, w ogóle to nie jest chyba ta kluczowa sprawa i tu nie liczyłbym na to, że ona nam zwiększy jakąkolwiek sprzedaż. Tak to wygląda i to jest niestety no, przy tego rodzaju imprezach chyba największą marką jej nazwa i właśnie sama ta impreza, że ona się dzieje tu, a nie w innym miejscu. Tak więc no, trochę też, wiesz, no, przeskoczy na męskie granie, chociaż to inna planeta, ale oni właśnie wczoraj, wiesz, tam wrzucili jakieś tam straszne ilości biletów i to wszystko się wyprzedało w minutę. W ogóle jest szok totalny, nie podając tam line-upu. No i wiesz, no i czyli co, no marka, tak? No marka, która się broni. Wacken to samo, przecież dzień po zakończeniu Wacken Festival, wiesz, odpalają sprzedaż i 80 tysięcy karnetów leci tam w parę godzin. Też nie znają line-upu ludzie i lecą w ciemno, no to jest to właśnie.
Ale wydaje mi się, że może to trochę was łączy z męskim graniem, że to nie tyle siła miejsca, co siła jakiegoś wyboru, że mimo wszystko te osoby, które przyjeżdżają do was, nawet jeśli nie znają tych zespołów, mają do was to zaufanie, że to będzie dobre, że przyjadą i usłyszą coś fajnego, nawet jeśli tego nie znają, nawet jeśli to jest młody zespół, to nie będzie to zespół, który jest nijaki. Więc wydaje mi się, że to też tego siła.
Tak, ja dodam chętnie uzupełnię to, co powiedziałeś przed chwilą. Zapomniałem o tym powiedzieć. Pomimo, że jest, ten festiwal nie jest zawsze wyprzedany, to zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz podczas ostatniej edycji. Od pierwszego koncertu, który tam chyba się o 16:30 zaczynał, była pełna sala. Co to oznacza? Oznacza to, że widzę to już też od paru edycji, że do nas, nawet jak przyjdzie na dany dzień, nie wiem, 500 osób, to można powiedzieć 490 naprawdę słucha tej muzyki. Po prostu wszyscy są w środku, bardzo mało ludzi na zewnątrz. I to jest chyba pozytywne. Wiesz, no można by mieć 5 tysięcy ludzi, z czego, wiesz, 4,5 koła, wiesz, chleje piwo i kompletnie nie wie, o co chodzi, wiesz. Takich doświadczeń ja pamiętam, doświadczałem, jadąc tam parę razy na openera, wiesz, tam w autobusie, w PKS-ie, wiesz, i słyszałem gadki ludzi, to w ogóle nie mieli pojęcia, co tam, wiesz, tam gra na scenie. Impreza sama w sobie dla nich była fajna i koniec. Natomiast tutaj rzeczywiście ludzie się interesują i najfajniejsze są później gdzieś tam te wpisy na Facebooku, gdzieś czytasz i ludzie się jarają, wiesz, tam takim, a nie innym zespołem, a często też media mnie podpytują, a kto będzie headlinerem. Zawsze powtarzałem, słuchajcie, my nie mamy headlinerów, no, to wy sobie wybierzcie, kto będzie tym headlinerem. Bo dla jednego jest ten, a dla drugiego tamten. Zresztą przekonałem się już niejednokrotnie na Soundrive, jak wiele kapel takich gdzieś tam z zachodu przyjeżdżało, którzy tam, wiesz, no wydawało mi się, że o super, super, a dali dupy no, normalnie na scenie i wcale to nie było fajne. Więc ta siła jakby marki tam wcale nie przyciągała. Zresztą my nigdy nie mieliśmy jakichś tam strasznych headlinerów, którzy wiesz, przyciągały nam nie wiadomo jakie tłumy. No więc fajnie, że ta publiczność właśnie chłonie tę muzykę. Dlatego ja też bardzo lubię publiczność metalową, bo ona jest, to jest jedyna publiczność, która wie, jak jest skonstruowany koncert. Wie, że support jest ważny, drugi support, trzeci, wie, że jest merch, wiecie, przychodzą, ja to obserwuję, to jest dla mnie ten dzień, to jest święto. I to wszystko się zaczyna gdzieś tam na chacie, później jakieś browary na mieście, później przychodzą, mają odłożone na koszulkę, na wszystko mają odłożone, choć tego hajcu mają najmniej, ale to jest po prostu absolutnie publiczność, którą się powinno pokazywać innej publiczności, jak się należy zachowywać na koncertach, jak to jest skonstruowane. I rzeczywiście oni słuchają. Oni słuchają, dla nich ważna jest ta muzyka i to, co się gra, a czasami jak się słucha, o czym rozmawiałem, to ja to tam nawet 1/4 tej wiedzy miałem. Więc jakby widać, że żyją, to jest ich, no nie mówię, że pasja, ale wiedzą, po co przychodzą i dla kogo przychodzą. Także ta publiczność chyba jest dla mnie taką najcenniejszą zdobyczą, nawet jeżeli to jest kilkaset tylko osób, to też ważne. Bo oni niosą dobrą nowinę gdzieś tam później w swoich środowiskach.
Dziękuję Ci, Arku, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Słyszałem te mewy w tle.
Tak, ujadają, bo wiesz, to słońce wyszło i piździło strasznie przez 2 dni, ale już słyszę, że mewy mają używanie, bo one teraz mają okres godowy. Ja mieszkam na poddaszu, ja obserwuję tutaj, wiesz, tak zwane szkoły latania, okres wylęgania, także z mewami jestem po kumpelsku.
Chciałby się przenieść tam. Może będzie okazja już niedługo przy okazji Soundrive następnej edycji, na którą oczywiście też zapraszamy. Dzięki wielkie.
Dzięki, hej, pozdrawiam wszystkich.
Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com.